Najbardziej znany werset z Pisma Świętego to chyba Ewangelia Jana 3,16. Zacytujemy wspólnie razem. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Kiedy dokonywane jest tłumaczenie Pisma Świętego na język nowy, gdzie nie ma nic w tym języku, jeżeli chodzi o Boże Słowo, to w wielu przypadkach ten werset jest pierwszym wersetem, który jest przetłumaczony na język danego kraju. Albowiem cała Ewangelia. A czy wiemy, kto i do kogo wypowiedział te słowa? Brat Olek wie, bo go słyszę właśnie. Te słowa wypowiedział Pan Jezus do Nikodema. Przeczytajmy tę historię dzisiaj. Ewangelia Jana, 3 rozdział od 1. Całą historię, bo my zazwyczaj czytamy do 8 wersetu. Nam się wydaje, że Pan Jezus zakończył rozmowę z Nikodemem na 8 wersecie. Ale ta rozmowa, to spotkanie kończy się na wersecie 21. A więc przeczytajmy całą tą historię. A był człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jak ty czynisz, jeśliby Bóg z nim nie był. Odpowiadając, Jezus rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem: Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z ducha, duchem jest. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Opowiedział Nikodem i rzekł do niego: Jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiemy, to mówimy, co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie uwierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego są dokonane w Bogu. Dotąd trwa rozmowa Pana Jezusa z Nikodemem. To jest całe spotkanie. Kim był Nikodem? Dowiadujemy się, człowiek, który pochodził z faryzeuszów, a więc takiego religijnego ugrupowania, człowiek bardzo religijny. Faryzeusze szczycili się tym, że najbardziej rygorystycznie przestrzegają Tory. Najbardziej rygorystycznie przestrzegają prawa Bożego, czasami nazywanego prawem mojżeszowym. Apostoł Paweł, wcześniejszy Saul, też należał do faryzeuszów i chlubił się tym, że jeżeli chodzi o sprawiedliwość zakonu, to człowiek bez nagany, bez zarzutu. Właśnie tym się chlubili faryzeusze, więc to był człowiek religijny. Do tego był dostojnikiem żydowskim, należał do Rady Żydowskiej. Moglibyśmy powiedzieć naszym współczesnym językiem pan senator. Bo ktoś, kto zajmował wysoką pozycję, też był człowiekiem zamożnym. To o tym dowiadujemy się z innych fragmentów Pisma Świętego. Ci ludzie, oni byli przy władzy, mieli pewną władzę, no, jak powiedziałem, należeli do Rady Żydowskiej. Ja myślę, że oni wśród faryzeuszy, wśród tej partii, tego stronnictwa rozmawiali ze sobą na temat Jezusa. No bo trudno, nie dało się ukryć, co Jezus czynił. Rozmawiali ze sobą. Wiecie, i większość jego kolegów z faryzeuszów mówiło, Jezus nie może być Mesjaszem. Jezus nie jest Mesjaszem. Musimy coś z tym Jezusem zrobić. Tak mówiło większość jego znajomych, nie wiem, ludzi, którzy należeli do stronnictwa faryzeuszów. Ale dowiadujemy się, że Nikodem nie mógł spać po nocach, bo on przyszedł do Pana Jezusa w nocy. On nie mógł spać po nocach, dlatego że coś mu się nie zgadzało. Z jednej strony większość uczonych w Piśmie, jego znajomych, kolegów mówi, że Jezus nie może być Mesjaszem, on nie pasuje do tego Jezusa, do tego Mesjasza, którego objawia Pismo, prorocy. Ale Nikodem nie mógł się z tym pogodzić, coś było w jego sercu, bo zadawał sobie pytanie, jak to jest możliwe, żeby ktoś był samozwańcem, kłamcą i mógł czynić takie cuda? Jak to jest możliwe? I w końcu pomyślał Nikodem, że nie, on musi to sprawdzić sam, on musi sam spotkać się z Jezusem. Wiecie, jaka to jest szlachetna postawa? Właśnie takich ludzi trzeba odnajdywać jak Nikodem. Może wszyscy mówią, słuchajcie, to jest coś nie tak chyba z tą grupą, z tym kościołem, ale ktoś mówi, ja jednak nie mogę, ja muszę pójść i sprawdzić. Tutaj dotyczyło to akurat Jezusa z Nazaretu. I dowiadujemy się, że Nikodem którejś nocy, gdy dowiedział się, że Jezus jest w Jerozolimie, przyszedł do Pana Jezusa, spotkał się i wypowiedział takie słowa, mistrzu, ale więc ładnie się zwrócił. To też ciekawe, to nie Jezus poszedł do Nikodema. Można powiedzieć, do jakiegoś ważnej persony w tamtym czasie w Jerozolimie, w Izraelu, bo Nikodem taką był osobą. Ale to ta ważna persona musiała przyjść do Jezusa. Pan Jezus był najważniejszą personą. To ona przyszła do Jezusa i mówi, mistrzu, ładnie się zwrócił do Niego. Wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jak Ty czynisz, jeśli by Bóg z Nim nie był. Ciekawe, jakby ktoś przyszedł do mnie i powiedziałby mi, bracie Pawle, naprawdę jesteś wyjątkowym mężem Bożym i jeszcze jakieś tam inne pochlebstwa, dobre słowa wypowiedział. Wygląda, że Pan Jezus w ogóle nie zważył na to, co powiedział do Niego Nikodem. Te słowa Nikodema były tylko pewnym sygnałem dla Pana Jezusa, że w sercu tego człowieka dzieje się, ma jakiś dylemat, że w sercu tego człowieka coś się rozgrywa, jakieś napięcie, że nie możesz sobie poukładać tego wszystkiego. Tu wszyscy mówią, to nie jest Mesjasz, to nie może być Zbawiciel, to no, absolutnie nie. Ale Nikodem mówi, coś tu jest nie tak, ja muszę zapytać. Nikt, i mówi, właśnie wypowiada te słowa, nikt by takich cudów czynić nie mógł, jeśli Bóg by nie był z nim. I teraz odpowiedź Pana Jezusa, jak to się często zdarzało, w ogóle nie na pytanie, nie na temat, nie ma nic wspólnego z tym, co Nikodem jak gdyby próbuje Pana Jezusa zaczepić. Pierwsze słowa, jakie wypowiedział Pan Jezus, są absolutnie fundamentalne, najważniejsze. Jak gdyby chciał wykorzystać, żeby od razu powiedzieć to, co powinien powiedzieć. Nie ma jakiegoś długiego dialogu, rozmowy. Słuchaj, Nikodem, zaprzyjaźnijmy się, poznaj mnie trochę lepiej. Pierwsze zdanie, które Pan Jezus wypowiada do Nikodema, to jest zdanie absolutnie zbawcze, fundamentalne, najważniejsze. Bo Pan Jezus odpowiada Nikodemowi w ten sposób, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego. I to zdanie od razu kierunkuje całą rozmowę, bo już Nikodem już nie wraca do tamtego, od czego zaczął, tylko mówi, jakże się to może stać. Gdy człowiek jest stary, czy może powtórnie wejść do łona matki i urodzić się? I wtedy Pan Jezus drugi raz powtarza, zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, że się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I na trzeci raz jeszcze w wersecie 7 mówi, musicie się na nowo narodzić. Trzykrotnie powtórzył tę jedną myśl. Musisz się na nowo narodzić. Jeśli ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Jeśli ktoś nie narodzi na nowo, nie może wejść, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. O tym Pan Jezus rozmawia z Nikodemem. To chciał Nikodemowi powiedzieć. To była sprawa absolutnie najważniejsza. O niczym innym, jak gdyby Jezus nie chce rozmawiać z Nikodemem. On chce rozmawiać o jednej rzeczy. W jaki sposób wejść i w jaki sposób zobaczyć Królestwo Boże. O tym chce rozmawiać. I o tym mówi z Nikodemem. Jak wiecie, ta wypowiedź stała się fundamentem ewangelicznego chrześcijaństwa. Nowonarodzenie. Stało się czymś, bez czego to prawdziwe, ewangeliczne, żywe chrześcijaństwo nie istnieje. Dobrze wiemy, że i zgadzamy się całkowicie i podpisujemy w 100% po tym, co powiedział Pan Jezus, że jeżeli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego, nie może wejść do Królestwa Bożego. Oczywiście ja tutaj nie omawiam jakichś wyjątku niemowląt czy tak dalej. Po prostu mówię o ogólnej zasadzie. Wiecie? I jak powiedziałem, jest to rzecz, którą w życiu trzeba przeżyć. Rzecz, którą trzeba w osobistym życiu doświadczyć. Bo w przeciwnym razie Królestwo Boże jest od nas bardzo daleko. Bardzo daleko. Jeśli ktoś nie narodzi się na nowo, jest daleki od Królestwa Bożego, niezależnie od tego, gdzie się wychował, czy wzrastał w zborze, czy wzrastał poza zborem, czy zna Pismo Święte, czy nie zna Pisma Świętego, czy czyta, czy nie czyta, czy się modli, czy się nie modli, czy chodzi na nabożeństwa, czy nie chodzi na nabożeństwa. Jeżeli ktoś się nie narodzi na nowo, jest daleki od Królestwa Bożego. Musimy to wiedzieć. Sprawą absolutnie priorytetową w życiu człowieka, w moim życiu i w twoim życiu jest to, abyś narodził się na nowo. I słuchajcie, niby tak bardzo oczywiste stwierdzenie Pana Jezusa, tak oczywisty tekst, ale nie wiem, samo to stwierdzenie narodzić się na nowo doczekało się wielu interpretacji. Czym jest właściwie to narodzenie na nowo? Zwłaszcza, że w wersecie 5 Pan Jezus powiedział, kto się nie narodzi z wody i z ducha, nie może ujrzeć Królestwa, nie może wejść do Królestwa Bożego. Narodzić się z wody i narodzić się z ducha. O czym Pan Jezus mówi? Nikodem też go nie rozumiał. Nikodem też tego nie rozumiał. Więc chrześcijańscy bibliści, kaznodzieje w różny sposób podchodzą do tego stwierdzenia narodzić się z wody i z ducha. I jakoś tak ostatnio składa się, że stając na tym miejscu przedstawiam wam różne możliwości spojrzenia na dany fragment Pisma Świętego czy na jakąś taką koncepcję. Tutaj też cztery sposoby spojrzenia na ten tekst, który obowiązuje w chrześcijaństwie ewangelicznym. Po pierwsze, narodzić się z wody i z ducha, a więc są kaznodzieje, nauczyciele, którzy mówią, że narodzenie z wody to jest narodzenie fizyczne człowieka. Odnosi się to wód płodowych. Człowiek się rodzi, przychodzi na świat, więc musi się narodzić najpierw na tym świecie fizycznie, narodzić się z wód płodowych, a później musi się narodzić z ducha. Muszą być podwójne urodziny. Najpierw narodzić się na tym świecie, a później narodzić się z Ducha Świętego i wtedy mamy coś, co no tutaj mamy wypełniony ten warunek. A więc raz rodzimy się na tym świecie, drugi raz rodzimy się z Ducha i wtedy możemy ujrzeć Królestwo Boże. Oczywiście są inni nauczyciele, którzy mówią, nie, to nie tak. Narodzić się z wody to jest chrzest wodny. To jest chrzest wodny. A więc ci, którzy są narodzeni z wody, to ci, którzy przyjęli wodny chrzest. I drugim elementem to jest narodzenie z Ducha, czyli Duch Boży ożywia Ducha Człowieczego, ożywia nasze wnętrze. Więc aby ujrzeć Królestwo Boże, trzeba przyjąć chrzest i trzeba się narodzić z Ducha. Inni mówią, to jeszcze nie tak. Mianowicie ten spójnik i, greckie kai, można w niektórych sytuacjach przetłumaczyć jako czyli. Czyli jest dopuszczalne takie tłumaczenie, to bardzo rzadko jest czynione, ale niektórzy właśnie czasami tak tłumaczą spójnik i, kai, i mówią, jeśli się ktoś nie narodzi z wody, czyli z Ducha, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. A więc jeszcze jak gdyby uproszczenie tego tekstu na tej zasadzie, że jest tu mowa tylko o jednym elemencie, czyli narodzenie z Ducha, a woda jest symbolem w tym przypadku Ducha. Kto się nie narodzi z wody, czyli z Ducha, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I jeszcze pozostaje czwarte spojrzenie. Co to znaczy narodzić się z wody i z Ducha? Mianowicie, gdybyśmy odnieśli, porównali ten tekst z listem do Tytusa, list do Tytusa, rozdział 3, werset 5. Apostoł Paweł tym razem mówi o zbawieniu i mówi w ten sposób, że Chrystus zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego i zbawił nas przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. I tu mamy dwa elementy, które pokrywają się z tym, co powiedział Pan Jezus do Nikodema. Zbawił nas poprzez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Więc większość tłumaczy biblistów mówią, tu występują dwa elementy, woda i duch, zwłaszcza, że apostoł Paweł w swoim wyjaśnieniu potwierdza to, kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego. Czy może być kąpiel odrodzenia? Otóż w liście do Efezjan w 5 rozdziale, w wersecie 26 czytamy, aby go uświęcić, czyli chodzi o Kościół, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez co? Przez Słowo. Aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez Słowo. I pierwszy list Piotra, rozdział 23 mówi, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Odrodzeni z nasienia nieskazitelnego przez Słowo Boże, które żyje i trwa. A więc dla bardzo wielu biblistów woda jest tutaj symbolem Słowa Bożego. Jesteśmy odrodzeni przez kąpiel odrodzenia, aby go uświęcić kąpielą wodną przez Słowo, zrodził nas przez Słowo, mówi nam list Piotra, mówi nam apostoł Piotr. Więc nowonarodzeni, jeśli się nie narodzicie z wody i z Ducha, nie możecie ujrzeć Królestwa Bożego. I ja tak rozumiem, że te dwa elementy, Słowo i Duch, ściśle ze sobą współpracują. Te dwa elementy są częścią, co sprawia nowe życie w człowieku, bo jest powiedziane, że człowiek nie może być zbawiony, jeżeli nie usłyszy czego? Ewangelii zbawienia. Musi usłyszeć Ewangelię zbawienia. Trudno jest mówić o zbawieniu, jeżeli ktoś nie usłyszał słowa Ewangelii. Więc Słowo Boże, Słowo Ewangelii i Duch Święty sprawiają nowonarodzenie w człowieku. Sprawiają nowe życie. Rodzimy się na nowo wtedy, kiedy Słowo Boże zaczyna nas skutecznie pracować, skutecznie działać. Przychodzi na to Duch Święty, który nas zradza na nowo. A więc jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Więc bardzo ważne jest, abyśmy usłyszeli słowo Ewangelii zbawienia. By to słowo wpadło do naszego serca, by to słowo zagościło w naszym sercu, zadomowiło się w naszym sercu. A do tego Duch Święty zaraz współdziała, współpracuje ze Słowem Bożym i dzięki temu rodzimy się na nowo. I dalej Pan Jezus powiedział do Nikodema taką ważną rzecz. Wiatr wieje, dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz, skąd przychodzi, dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto narodził się z ducha. Jest jakaś tajemnica. W tamtych czasach nie było wiadomo, ludzie nie wiedzieli, dlaczego wieje wiatr i nie wiedzieli, z której strony, jakie to siły sprawiają, że akurat wieje z tej strony w tamtą stronę. To była dla nich tajemnica. Wiatr był dla nich wielką tajemnicą. Nie wiedzieli, kiedy się pojawi. Pojawiał się niespodziewanie. Chodził, można powiedzieć, wiatr swoimi drogami. Pan Jezus powiedział, że człowiek, który jest narodzony z ducha, właśnie trochę się zachowuje, jak ten wiatr jest pewną tajemnicą. I to jest pewna tajemnica. Człowiek narodzony z ducha zachowuje się w sposób niezrozumiały dla ludzi, którzy nie są narodzeni na nowo. To jest, on się zachowuje w sposób niezrozumiały. Do tej pory postępował tak, żył tak, wyznawał takie wartości, robił to. I nagle narodził się z ducha i zachowuje się zupełnie inaczej. Robi inaczej, mówi inaczej, myśli inaczej. Jest to tajemnica. I jeżeli oczekujemy, że człowiek, który nie przeżył nowego narodzenia, zrozumie osobę nowonarodzoną, to jest niemożliwe. On ciebie nie zrozumie. Człowiek, który sam tego nie doświadczył, nie jest w stanie zrozumieć osoby, która to przeżyła i która to doświadczyła. Ale naprawdę jest nowa jakość życia, jest nowe postępowanie. Ten wiatr wieje zupełnie w nowy sposób w życiu człowieka i ten człowiek żyje nowym życiem. I kiedy Nikodem to wszystko wysłuchał, zadaje pytanie w końcu takie, no, na które, jak powiedziałem, jak można tutaj wyczytać, jest pytaniem zupełnie, chcielibyśmy, żeby nam tak ludzie takie pytania zadawali, bo w 9 wersecie Nikodem mówi, jakże to się stać może. Pamiętacie, kiedy apostoł Piotr wygłosił kazanie w dzień pięćdziesiątnicy, to ludzie zapytali, co mamy czynić? Mężowie, bracia, jakże się to stać może? To są takie pytania, na które byśmy czekali, żeby właśnie ludzie nam zadali takie pytania. Jakże się to stać może? Co mam czynić? I właśnie Nikodem takie pytanie zadaje. I właśnie kiedy Nikodem zadał to pytanie, jakże to się stać może, Jezus po krótkim komentarzu odpowiedział mu właśnie na to pytanie. To jest ważne, jak to się stać może, jak mogę się na nowo narodzić. Może po części wyjaśniliśmy sobie, czym to nowonarodzenie jest, ale właśnie jak to się stać może? Jak człowiek się może narodzić na nowo? I właśnie na to pytanie Pan Jezus odpowiedział Nikodemowi w ten sposób. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Właśnie na to pytanie, jak to się stać może, Pan Jezus odpowiedział Nikodemowi tymi słowy. Najpierw przytoczył historię, bardzo, myślę, dobrze znaną dla Nikodema, z 4 Księgi Mojżeszowej, 21 rozdział. 4 Księga Mojżeszowa, rozdział 21, wersety od 4 do 9. Przeczytajmy tą historię, żeby wyjaśnić sobie, jak to się stać może. 4 Księga Mojżeszowa, rozdział 21, wersety od 4 do 9. Bo na tą historię powołał się Jezus, odpowiadając na pytanie. Czytamy o Izraelitach, którzy wędrowali do Kanaanu. Taka rzecz miała miejsce. Od góry Chor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom, lecz lud zniecierpliwił się w drodze. I zaczął lud mówić przeciwko Bogu i przeciwko Mojżeszowi, po co wyprowadziliście nas z Egiptu, czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Wtedy zesłał Pan na lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. Przyszedł więc lud do Mojżesza i rzekł, zgrzeszyliśmy, bo mówiliśmy przeciwko Panu i przeciwko Tobie. Módl się do Pana, żeby oddalił od nas te węże. I modlił się Mojżesz za lud. I rzekł Pan do Mojżesza, zrób sobie węża i osadź go na drzewcu. I stanie się, że każdy ukąszony, który spojrzy na niego, będzie żył. I zrobił Mojżesz miedzianego węża i osadził go na drzewcu. A jeśli wąż ukosił człowieka, ten spojrzał na miedzianego węża, pozostawał przy życiu. Taka historia miała miejsce. Wędrując, zniecierpliwili się i zaczęli szemrać, zaczęli narzekać, co zdarzało się systematycznie co jakiś czas. Wynika to z natury ludzkiej. I tym razem też się tak zdarzyło. I dowiadujemy się, że pojawiły się węże. Dokładnie czytamy, że Pan Bóg zesłał jadowite węże, które kąsały Izraelitów. I jak te węże ich kąsały, to oni zrozumieli, że coś jest nie tak. Bo mówią, zgrzeszyliśmy. Wcześniej myśleli, że wszystko jest okej. Okay. Myśleli, że mogą narzekać, mogą szemrać. Mają ku temu prawo, jest pustynia, nie ma wody, nędzny pokarm nam obrzydł. W ogóle jest źle i tragicznie w tej drodze, więc mamy pełne uprawnienie, żeby sobie ponarzekać i poszemrać. Ale kiedy, w momencie, w którym pojawiły się węże, zaczęli myśleć, bo umierali i mówią tak, zgrzeszyliśmy. Przyszli do Mojżesza i mówią, módl się za nas, żeby Pan oddalił od nas te węże. Dokładnie my tak samo robimy. Módl się, żeby Pan oddalił od nas te węże. Czyli przychodzi problem i mówimy się, Panie, my się modlimy, Panie Boże, zabierz ten problem z naszego życia. Panie Boże, oddal to nieszczęście z mojego życia. Oddal te węże. A zobaczymy, widzimy w tej historii, że Bóg nie daje takiego rozwiązania, nie oddala. Oni mówią, oddal, ale Bóg wcale nie oddala. Bóg mówi, ja Ci pokażę, Mojżesz, rozwiązanie. Rozwiązanie. Nie oddalam, ale pokazuję rozwiązanie. Rozwiązanie jest następujące. Rozwiązanie składa się z dwóch elementów. Po pierwsze, Mojżesz miał zrobić miedzianego węża, czyli podobiznę, miedzianą podobiznę tego węża, czy tych wężów, które kąsały Izraelitów. A więc Mojżesz zrobił takiego węża, wziął długi kij, drąg, na szczycie zatknął tego węża i postawił pośrodku obozu. To miał zrobić Mojżesz. A więc wąż został postawiony w obozie tak, że wszyscy z każdej strony mogli widzieć podniesionego na kiju, na drogu węża. Ale to nie wystarczyło. Sam fakt, że wąż był zrobiony i postawiony w środku obozu, nie wystarczyło do tego, aby Izraelici ukąszeni nie umierali. Co jeszcze musiało być? Jest powiedziane, że każdy, kto został ukąszony, musiał co zrobić? Spojrzeć na tego węża. Sam fakt, że wąż stał, jeszcze nie sprawiał niczego. Jeżeli ten wąż tam był, a ktoś został ukąszony i nie spojrzał na tego węża, co robił? Umierał. To nie wystarczyło. Jeszcze musiał być drugi element. A więc mamy tutaj element, który musiał wykonać Mojżesz na polecenie Boga i był element, który musiał wykonać Izraelita. Aby to po prostu co zrobiło? Zadziałało. Ten obraz węża, czy ten wąż był skuteczny tylko wtedy, kiedy Izraelita spojrzał na tego węża, jak przestawał działać, Izraelita pozostawał przy życiu. I teraz dowiadujemy się, że Pan Jezus właśnie dokładnie się powołał na tą historię, jak to się stać może, jak to się stać może. I Pan Jezus mówi, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dokładnie analogia tamtego wydarzenia. Pan Jezus powiedział, właśnie w taki sposób człowiek może się narodzić na nowo. Dokładnie w taki sposób. Jakie mamy tutaj porównanie? Mianowicie pierwsza rzecz jest taka, że dokładnie wiemy, że ten wąż zawieszony na tym drzewcu oznacza Chrystusa ukrzyżowanego. Oznacza wywyższonego Chrystusa zawieszonego pomiędzy niebem a ziemią. Oznacza śmierć Chrystusa na krzyżu. A więc aby nowonarodzenie stało się możliwe, to najpierw Chrystus musiał co zrobić? Umrzeć. Więc ja osobiście uważam, że w okresie Starego Przymierza nie było czegoś takiego jak nowe narodzenie. Taki element duchowy nie występował, nowego zrodzenia. Bo Pan Jezus, że jak się to stać może, najpierw musi być ten element, że Chrystus musiał zawisnąć na krzyżu, musiał umrzeć za nasze grzechy, a jak mówiliśmy, jest to jedno dzieło, więc następnym, jak gdyby częścią dzieła zbawienia jest zmartwychwstanie, ale tutaj jest dokładnie mowa o śmierci za nasze grzechy. Chrystus umarł, to jest pierwszy element. Ale jak powiedziałem, sam fakt, że wąż był zawieszony na kiju pośrodku, jeszcze nie sprawiał, że Izraelici ukąszeni pozostawali przy życiu. Musiało być jeszcze, co jak powiedziałem, spojrzenie. Tak samo sam fakt, że Chrystus umarł na krzyżu i zmartwychwstał, nie sprawi sam w sobie w nikim nowego narodzenia. To za mało. To jest jak gdyby fundamentalna podstawa, ale sam ten fakt nie sprawi nowego narodzenia. Jeszcze Pan Jezus wyraźnie powiedział, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I tak jak Izraelita, powiedziałem, musiał spojrzeć na węża, tak człowiek musi uwierzyć. Uwierzyć w Syna Bożego, we wszystko, co dotyczy Jezusa. Kim był i co uczynił. Że Jezus to właśnie Zbawiciel, to właśnie obiecany Mesjasz, który umarł za nasze grzechy, poniósł moje grzechy i zmartwychwstał. I teraz ja muszę spojrzeć na tego, który został ukrzyżowany i zmartwychwstał. Ja muszę na niego spojrzeć, muszę w niego uwierzyć i dopiero na tej podstawie mogę doświadczyć nowego narodzenia. Mamy dwa fakty. Pierwszy to jest śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa i po stronie człowieka jest wiara. Po stronie człowieka jest wiara. I dalej sobie troszeczkę rozmyślam nad tym tekstem. Jaka wiara? Pamiętajmy o tej analogii z tamtym wężem na pustyni. Jaka wiara? Czym jest tak naprawdę wiara, o której tu mówi Pan Jezus? Czym jest ta wiara? Wiecie, tam jest powiedziane, było powiedziane, że oni patrzyli, oni widzieli. A my wierzymy, czyli co? Ja myślę, że to samo. Wierzyć znaczy widzieć. Wszyscy znamy fragment List do Hebrajczyków, rozdział 11, werset 1. Myślę, że to jest drugi albo jeden z kolejnych wersetów, które znamy bardzo dobrze jako chrześcijanie. List do Hebrajczyków, rozdział 11, werset 1. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Pozwoliłem sobie sprawdzić ten werset w innych tłumaczeniach. Biblia Gdańska mówi, wiara jest gruntem tych rzeczy, których się spodziewamy, dowodem rzeczy niewidzialnych. Dowodem rzeczy niewidzialnych. Biblia Tysiąclecia mówi, wiara zaś jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. A więc na podstawie tego fragmentu Pisma Świętego możemy powiedzieć, że wiara jest dla mnie dowodem niewidzialnej rzeczywistości. Kiedy mamy dowód? Dowód to jest jakiś fakt. Dowód to jest wtedy, kiedy coś widziałem lub coś mogę sprawdzić, coś mogę zbadać. Musi być jakiś materiał, który mogę poddać badaniu dowodem niewidzialnej rzeczywistości. I wiecie, jeżeli tam w obrazowy sposób Izraelita musiał spojrzeć na węża, Pan Jezus powiedział, aby każdy, kto niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A List do Hebrajczyków mówi nam, że wiara jest dowodem rzeczy niewidzialnych. Dowodem rzeczy niewidzialnych. To znaczy, że wiara jest, ta prawdziwa biblijna wiara jest widzeniem. Jest widzeniem niewidzialnej rzeczywistości. Wierzyć to znaczy widzieć. To znaczy być tak pewnym, jakbyś widział. Absolutnie to jest to samo. Być tak pewnym, jakbyś widział. List do Koryntian 2, 4,18 mówi, że my nie patrzymy na to, co widzialne, ale na to, co niewidzialne. Słuchajcie, jak można patrzeć na to, co niewidzialne? Jak patrzę w niebo, to przynajmniej coś tam w górze widzę. Gwiazdy, patrzeć na to, co niewidzialne. To jest jedyny sposób. Widzieć niewidzialne, to znaczy widzieć poprzez wiarę, widzieć wiarą niewidzialne. Widzieć rzeczywistość, której nie widzą oczy ludzkie, ale rzeczywistość, którą widzi nasza wiara, czyli oczy naszego serca, mówi nam apostoł Paweł. Widzimy tą rzeczywistość, którą widzą oczy naszego serca. A o Mojżeszu jest powiedziane, że trzymał się niewidzialnego tak, jakby go widział. Wiara jest widzeniem niewidzialnej rzeczywistości. To jest, więc jeżeli Pan Jezus mówił, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, to Twoja wiara musi być taka i moja wiara musi być taka, jakbyś był pod krzyżem. Jakbyś patrzył na to, chociaż nikogo z nas tam fizycznie nie było, ale moja wiara musi być taka mocna i taka pewna, jakbym widział ten moment, kiedy Chrystus był ukrzyżowany, jakbym widział tą chwilę, kiedy Chrystus zmartwychwstał, jakbym Go widział zmartwychwzbudzonego. Taka, to jest wiara biblijna. Wszystko inne tak naprawdę nie spełnia normy i standardu biblijnej wiary. To jest biblijna wiara. Kiedy moją wiarą sięgam i widzę rzeczy niewidzialne. One stają się rzeczywistością w moim życiu, tak jak mówi tłumaczenie Biblii Tysiąclecia, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. To jest dowód rzeczywistości, której ja nie widzę moimi fizycznymi oczyma. Każda inna wiara nie spełnia tej Bożej normy, czy w ogóle nie spełnia Bożego kryterium. Musimy spojrzeć, tak jak Izraelici spojrzeli na węża, a my poprzez wiarę widzimy Chrystusa, który został ukrzyżowany i który zmartwychwstał. Może zrobię ilustrację bardziej nam bliską. Wszyscy znamy fragment Ewangelia Mateusza, rozdział 18, werset 20. Referencji nie musicie znać, ale werset na pewno znacie. Albowiem, gdzie jest dwóch albo trzech zgromadzonych w imię moje, tam jestem pośród nich. Znacie ten werset, nie muszę go cytować. Albowiem, gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych w imię moje, tam jestem pośród nich. Jaka jest nasza wiara w to? Wiecie, to jest bardzo łatwe do zdiagnozowania. Bo jeśli mówimy o tej wierze, o której mówił Pan Jezus, to jeśli naszą wiarę kierujemy na tę obietnicę, to wierzymy w Jezusa obecnego pośród nas dokładnie tak, jakbyśmy Go widzieli. To jest tylko tyle. Wierzymy w Jezusa obecnego pośród nas tak, jakbyśmy Go tutaj widzieli. Tym jest wiara i niczym innym. A więc skąd wiemy, że ktoś ma tę wiarę albo tej wiary nie ma? To wiemy po postawie i zachowaniu. Bo albo ktoś widzi poprzez wiarę Jezusa pośród nas i zachowuje się tak, zachowuje się w sposób zgodny z tym, co widzi. Jezus jest między nami. Więc jak byśmy się zachowywali, gdyby, tak po prostu już nie wiem, jak to powiedzieć, chyba sam się zamotam zaraz. Po prostu Jezus jest pośród nas. I my to widzimy poprzez wiarę. Jak wcześniej wspomniałem, jaka jest nasza wiara, to widać w postawie człowieka, w zachowaniu człowieka, w całokształcie tego, jak funkcjonuje w określonej sytuacji. Miałem taki przykład, w którym uczestniczyłem. Nie ma się czym chlubić, więc, ale muszę go opowiedzieć, bo jak gdyby to jest ilustracja do tego, o czym mówię. Byłem na pewnej konferencji chrześcijańskiej. Siedziałem w środku sali, troszeczkę wyżej, bo ta sala znosiła się tak z dołu w górę. I nagle jedna osoba otworzyła laptopa podczas wykładów. Tam się chwileczkę pologowała, po coś tam porobiła. I nagle na ekranie ukazał się mecz piłki nożnej. I ta osoba oglądała sobie w trakcie, właśnie tak jakbym ja teraz stał tu przed wami, a ona miała swojego małego laptopika, takiego wiecie, malutkiego i oglądała sobie mecz piłki nożnej. Znaczy, no trochę słuchała, nie można powiedzieć, że ona tylko mecz sobie oglądała, no trochę słuchała. Ale ja siedziałem z tyłu i to widziałem, bo za nią siedziałem i dziesiątki osób, które siedziały za mną, też to widziały. A najgorsze było to, że to była jedna z osób, która była organizatorem tego wydarzenia. Przed chwilą zeszła ze sceny. Wiecie, ja to przeżyję. Ja to przeżyję. Tak? No bo to nie burzy mojej wiary. Ja to przeżyję. Pan Jezus to przeżyje. On przeżył ubiczowanie, ukrzyżowanie. On przeżył wyśmianie. On to przeżyje. Ale pomyślmy sobie, że na tej sali z tyłu siedzi osoba, która przyszła pierwszy raz na nabożeństwo. Co ona sobie może pomyśleć o tych ludziach? Wiecie, co może pomyśleć? Zabieram się stąd jak najszybciej mogę. To są kpiny. Wiara. Jak się my możemy chlubić naszą wiarą? Czym jest nasza wiara? Czy my wierzymy w to, że Jezus jest pośród nas? Czy my widzimy Jezusa pośród nas? Jak to się stać może? Właśnie tak, że musisz wierzyć. Nic więcej. Pan Jezus nie powiedział nic więcej. Musisz wierzyć, ale tak wierzyć, jakbyś widział i tylko tyle. O taką wiarę Chrystusowi chodzi. I wtedy możemy się narodzić na nowo. Wtedy się możemy narodzić na nowo. I wtedy możemy ujrzeć. Ujrzeć. Ujrzeć Królestwo Boże. Ujrzeć Króla. Ujrzeć rzeczywistość, której nikt inny widzieć nie może, jeżeli nie jest nowonarodzony. Możesz przyjść na to miejsce, zacząć widzieć Boga obecnego pośród swojego Kościoła. Możesz zacząć śpiewać i modlić się zupełnie innym nastawieniem. Możesz zacząć przeżywać spotkanie z Panem, którego normalnie nie możesz przeżywać, kiedy nie jesteś nowo narodzony. Bóg staje się rzeczywistością w moim i w twoim życiu. Bóg staje się realny. Bóg staje się kimś, kto naprawdę jest. Możesz zacząć to przeżywać i tego doświadczać. I możesz żyć inaczej, bo możesz żyć jak ten człowiek okryty pewną tajemnicą, że wiatr wieje dokąd chce. Inni tego nie rozumieją, ale ty rozumiesz. Zachwycasz się Panem, patrzysz na Niego. Wielbisz Go. Dla ciebie nie jest problem upaść na kolana. Nie jest problem zwrócić się do Niego tak, jakby stał obok ciebie. Nie jest problem przeżyć z Nim coś, bo przecież On jest. Ja w to wierzę, ja Go widzę. On jest razem ze mną. Nie dotyczy to tylko nabożeństwa. Bracie i siostro, to dotyczy całego mojego i twojego życia. Jak wierzę? Jaka jest dzisiaj moja wiara? Na ile jest ona widzeniem rzeczywistości niewidzialnej? Może już powoli staje się przyzwyczajeniem i tradycją? Niech nas Pan Bóg uchroni i ożywi przez Ducha Świętego. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Chcemy chwilę pomodlić się. Chcemy trochę czasu spędzić w modlitwie. Hallelujah.